Rozdział 23. Mysz z muzeum. Gdy szczur z wulkanu ukończył swoje opowiadanie, nastąpiło wymowne, krótkie milczenie. Obraz końcowy, jak wielki przywódca opuszcza wspaniałe dzieło, które stworzył i udaje się na samotną tułaczkę, przejął słuchaczy głęboko. Wreszcie biała mysz wstała ze swego fotela i, podziękowawszy szczurowi z wulkanu za jego opowiadanie, przypomniała członkom, że następnego wieczora we wtorek 15 marca miała wystąpić ze swym opowiadaniem Mysz z muzeum. Wobec tego zebranie zostało rozwiązane i wszyscy poszli do domu. Jakkolwiek zarówno dr Dolittle i ja byliśmy bardzo zajęci, następnego wieczoru punktualnie o 8 zajęliśmy miejsca w sali posiedzeń, gdyż nie chcieliśmy stracić opowiadania o przygodach myszy z muzeum. Wiedzieliśmy, że była to osobistość wybitna, która już dawniej swymi spostrzeżeniami z Muzeum Przyrodniczego zwróciła naszą uwagę. Wyglądała jak mały stary profesor. Był to samczyk, miał maleńką główkę o spiczastym nosku, czarne oczka jak paciorki i zabawne łobuzerskie spojrzenie. Jego sposób wyrażania się był krótki i treściwy. Spędziłem całe moje życie w Muzeum Przyrodniczym, zaczął. Odpowiadało mi to przede wszystkim z następującego powodu. Gdy wieczorem zamyka się muzeum dla zwiedzających, ma się je całkowicie dla siebie. Od 6 wieczór do 10 rano, a w niedzielę do 2 po południu. Opowiadanie moje dotyczy głównie gniazda trójpierściennego ptaka Gigi. Jest to osobliwy ptak z Indii Wschodnich, który buduje bardzo dziwne gniazda, oraz profesora Jeremiasza Fasa, jednego z najgłupszych wypychaczy zwierząt, jakiego kiedykolwiek znałem. Gdy ożeniłem się po raz pierwszy, wybraliśmy się z małżonką w podróż poślubną do Muzeum Przyrodniczego. Podobało jej się tak bardzo, że wyraziła życzenie zamieszkania tam na stałe. Obejrzeliśmy sobie dokładnie cały gmach, aby zadecydować, w którym miejscu się osiedlić. Musi to być ciepły, przytulny kącik, mężusiu, powiedziała, dla dobra naszych przyszłych dzieci. Ciężka to sprawa wychowywać małe dzieci w przeciągach i zimnie. Dobrze, słoneczko, odpowiedziałem. Już wiem, gdzie będziemy mieszkali. Chodź ze mną. To, co nazywaliśmy pracownią wypychania zwierząt, było podłużnym pokojem w podziemiach, w których Fas i jego pomocnicy wypychali ptaki i inne zwierzęta oraz preparowali osobliwe rośliny, motyle i tym podobne okazy, aby je można było potem wystawiać na pokaz w gablotkach. Wszystkie muzea przyrodnicze otrzymują więcej zbiorów i egzemplarzy okazowych wdarzeń, niż mogą je pomieścić. I w naszej pracowni leżały stosy rozmaitości, od kłów słoni do pcheł w buteleczkach ze spirytusem. Między tymi rupieciami znajdował się zbiór gniazd ptasich. Niektóre nawet z gałęzią, na której gniazdo było zbudowane. Przez długi czas ten zbiór gniazd wszystkich kształtów, wielkości i rodzajów spoczywał na zakurzonej półce. Jedno gniazdo było szczególnie zabawne. Było to gniazdo trójpierściennego ptaka Gigi, okrągłe jak kula z małym, służącym za wejście otworem, przez który tylko mysz mogłaby się prześlizgnąć. Gdybyśmy tam zamieszkali, nikt by nas nie zauważył. Pokazałem je mojej małżonce, która była zachwycona. Nie zwlekając, przynieśliśmy kilka kawałeczków jedwabiu, używanego przez Fasa przy wypychaniu zwierząt. Tym jedwabiem wysłaliśmy gniazdko, bardzo starannie jakkolwiek było już ono wysłane włosiem i puchem ostów przez trójpierściennego Gigi, który je zbudował. Przez wiele dni wiedliśmy w naszym nowym domu spokojne i szczęśliwe życie. W określonych godzinach, kiedy w muzeum odbywała się praca, zachowywaliśmy się bardzo cicho. Wprawdzie było nam nieraz trudno wstrzymać się od śmiechu, gdyśmy obserwowali profesora Fasa wypychającego zwierzęta, ponieważ pozbawiał je całkowicie naturalnych ich kształtów, a potem przywoływał swych pomocników i kazał im podziwiać swoje arcydzieła. Potem przyszły na świat dzieci i byliśmy bardzo zadowoleni z wyboru naszego mieszkania. Gdyż na pewno nie istniało nigdzie idealniejsze wnętrze dla mysich piskląt, jak to stare gniazdo osłonięte od przeciągów ze swymi zaokrąglonymi ścianami. Jedyną złą stronę takiego życia w muzeum stanowi to, że posiłki trzeba jadać poza domem. W budynku bowiem nie ma nic jadalnego, a wosku i tym podobnych preparatów, które się tam znajdują, nie wolno tknąć, gdyż profesorowie dodają do nich mnóstwo silnej trucizny, żeby odstraszyć mole. Oczywiście każda mysz potrafi zakraść się i wykraść coś z gmachu, mimo że wszystkie drzwi są zamknięte, ale czasem, szczególnie gdy jest brzydka pogoda, nie jest to bardzo wygodne, jeśli trzeba po każdy kęs pożywienia wyruszać w świat. A kiedy nasza rodzina powiększyła się o gromadkę małych żarłoków, sprawiało nam to dużo trudności. Zawsze jedno z nas, moja małżonka Sasparilla albo ja, pozostawało na zmianę przy dzieciach, gdy drugie udawało się po prowiant. Pewnej nocy bardzo długo szukałem pożywienia i dopiero o świcie wróciłem do domu. Byłem śmiertelnie zmęczony, ale nie mogłem spać, gdyż dzieci kłóciły się ze sobą, biły i nie dawały mi spokoju. Z nadejściem wieczoru Sesparilla zostawiła dzieci pod moją opieką i udała się sama na poszukiwanie żeru. Po jej odejściu dzieci uciszyły się i zasnęły, a ja, zupełnie wyczerpany ze zmęczenia, zapadłem również w głęboki sen. Gdy się obudziłem, słońce zaglądało do naszego gniazda. Pomyślałem sobie, że widocznie zaspałem i przespałem swoją zwykłą wczesną porę wstawania, ale uwagę moją zwróciło to, że nigdy dotychczas promienie słoneczne nie przenikały z taką siłą przez otwór w gnieździe. Wstałem i wyjrzałem ostrożnie. Nie wierzyłem własnym oczom. Nasze mieszkanie nie znajdowało się już w pracowni, lecz w oszklonej szafce w jednej z głównych sal muzealnych. Wokół nas, w szafach i na półkach, ułożone były gniazda ze starego zbioru, który tyle czasu spoczywał na zakurzonej półce. Wystawiono nasz dom na pokaz dla zwiedzających, zamknięto go w oszklonej szafie, a stary głupiec Fas, który je tam umieścił, stał przed szafą i pokazywał, pełen dumy, to dzieło swoich rąk jakiejś grubej pani z dwojgiem dzieci, które zwiedzały muzeum.